Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dzień dobry Państwu. Dziś chciałbym, żebyśmy wrócili do czasów II wojny światowej, żebyśmy porozmawiali o życiu żołnierzy. Często opowiada się o kampaniach, bitwach, o rzeczach, które pozostają w pamięci często ludzi, ale też myślę przede wszystkim stanowią pewną taką najprostszą kalkę tych wydarzeń wielkich historycznych. Tymczasem pierwsza i druga wojna światowa to wiele lat często spędzonych w różnych ekstremalnych warunkach, ale też i, jakby to powiedzieć, zapamiętanych przez uczestników tych wydarzeń jako no po prostu żmudne czekanie na coś, co dopiero co pewien czas się zdarza, czyli na owe bitwy, które o tych wojnach rozstrzygają. Moim dzisiejszym gościem jest dr Jan Szkudliński z Muzeum II Wojny Światowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pewną inspiracją do naszej dzisiejszej rozmowy staje się album, który mam przed sobą. Powiedziałbym tak trochę radiowo, szkoda, że Państwo tego nie widzicie. Życie codzienne żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939-47, którego mój gość jest współautorem. Pozostali autorzy to Mariusz Gąsior i Artur Wodzyński. Album, no właśnie pokazujący owe życie codzienne żołnierzy polskich na Zachodzie w latach II wojny światowej. Wiele zdjęć niezwykłych, też ogromna mozaika osób, które dzięki tym zdjęciom no są tymi bohaterami historii.
Tak, to prawda. W odróżnieniu od wielu dotychczas już publikowanych albumów, tutaj staramy się skupiać wraz z autorami na tym, co było tą codziennością poza walką. Oczywiście jest tu też walka, jest tu też informacja o tym, co się działo na froncie, o losie, który żołnierzy często spotykał, choćby losu rannego czy rekonwalescenta. Ale skupialiśmy się na tym, co żołnierze robili także poza tą walką, a bardzo wiele zdjęć, bo w albumie zawarte są zdjęcia ze zbiorów Imperial War Museums w Londynie oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Bardzo wiele tych zdjęć nie było dotychczas nigdy publikowanych. Zdjęcia pochodzą często ze zbiorów prywatnych, dotychczas nieznanych.
To w takim razie to jest też tak, że no trochę inaczej żeśmy patrzyli na te zdjęcia jeszcze kilkadziesiąt lat temu, no bo szukaliśmy tych, na którym widać czołg, najlepiej żeby on strzelał i żeby to było najbardziej możliwie bojowe, a te zdjęcia, których podejrzewam, że powstawało więcej, które ilustrowały po prostu na przykład, nie wiem, szkolenie, jakieś życie osobiste, życie towarzyskie, no mówiliśmy, no są też takie zdjęcia, ale no, uznawaliśmy je za niegodne publikowania, czy też, też trochę niegodne opisu, a w rzeczywistości być może stanowiły ono znacznie bardziej jądro życia tych ludzi przez te lata wojny.
No musimy pamiętać, że gros zdjęć, które funkcjonują w archiwach oficjalnych, że je tak nazwę, państwowych, to bardzo często są zbiory wykonywane w ramach obowiązków służbowych przez służby prasowe czy fotograficzne danych sił zbrojnych, jeśli chodzi o wojnę. Czyli mamy wydarzenie, inspekcje lub też wizytę fotografów i dla nich są inscenizowane, czy też ukazywane pewne aspekty życia, które są fotografowane i to następnie trafia lub nie do prasy, do kronik filmowych, czy też po prostu trafia do archiwów. Tymczasem w warunkach II wojny światowej wielu żołnierzy miało już własne aparaty fotograficzne i wykonywało zdjęcia z sytuacji codziennych, tak jak to my robimy dzisiaj na masową skalę przy użyciu telefonów, w których mamy aparaty fotograficzne. Uwieczniano sceny niekiedy całkowicie odmienne od tego, co działo się w tych oficjalnych
i co ważne, było to źródło niecenzurowane, bo przypomnijmy, że po wszystkich stronach wojennej barykady w czasie II wojny światowej funkcjonowała bardzo ścisła cenzura.
To prawda. Co prawda w albumie znajdują się też zdjęcia właśnie ze zbioru ocenzurowanego. W Imperial War Museum jest kilka zespołów fotografii polskich i niektóre z nich pochodzą, przepraszam, fotografii polskich, czyli wykonanych przez polskich fotografów wojskowych lub też fotografii Polaków wykonanych przez brytyjskich fotografów wojskowych, a także takie, które nie przeszły wówczas sita cenzury, a dziś się w zbiorach Imperial War Museum znajdują.
No to w takim razie wróćmy do tego życia codziennego. Czy możemy zaryzykować twierdzenie, że w okresie II wojny światowej było ono już niezależnie od frontów, jednak znacznie bardziej komfortowe niż w czasie tej wojny okopowej lat 1914-18. Znaczy, oczywiście mamy też front wschodni i zimę 41-42. Miejsce, które rzeczywiście pewnie przypominało najbardziej ekstremalne wydarzenia I wojny światowej, ale tak naprawdę życie żołnierzy niezależnie od armii, niezależnie od etapu tej wojny, było znacznie bardziej komfortowe.
To jest prawda. Znaczy, dotyczy to oczywiście sił zbrojnych państw industrialnych, mocarstw, zwłaszcza sił zbrojnych Zachodu, ale też musimy pamiętać o tym, że doszło do fundamentalnej zmiany w strukturze armii, bo jeszcze w latach I wojny światowej liczba żołnierzy, którzy byli bezpośrednio na froncie, przez długi czas przeważała nad tymi, którzy znajdowali się w różnego rodzaju służbach tyłowych, czy to w artylerii, czy w służbach logistycznych. W II wojnie światowej ta tendencja już była wyraźnie w odwrocie. Dzisiaj jest oczywiście na jednego żołnierza piechoty na froncie przypada około 7 czy 9, którzy zajmują się obsługą tej całej wielkiej machiny wojennej, która robiła się coraz bardziej skomplikowana. Radiowcy, łącznościowcy, kierowcy ciężarówek zaopatrzeniowych, wszelkiego rodzaju służby, które wymagały ludzi, którzy byli żołnierzami jak najbardziej, którzy podlegali wszelkim rygorom wojskowym, którzy jednak zwykle na froncie się nie znajdowali, ich życie toczyło się inaczej niż tych, którzy w tych okopach, bo i okopy w II wojnie się oczywiście zdarzały, służyć musieli. Niemniej ważne, od razu mówię.
To w takim razie popatrzmy na to z perspektywy, co było takim znakiem charakterystycznym dla tych poszczególnych etapów wojny, poszczególnych armii i poszczególnych jakby momentów. Mamy dziwną wojnę, która zresztą też tu się pojawia. Mamy ten czas, kiedy pomiędzy rokiem 39 a rozpoczęciem kampanii na Zachodzie wiosną roku 40 jest to przedziwne oczekiwanie. Ono jest też niezwykle bogato zilustrowane. To przypomnę, że powstawało wtedy też bardzo wiele kronik filmowych, które ukazywały właśnie żołnierzy zarówno francuskich, jak i brytyjskich, którzy do tej wojny się dopiero przygotowują. Oto też takie wrażenie, że mieliśmy do czynienia z takim rodzajem propagandowego tężenia muskułów, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie frontu, gdzie taka pewna nonszalancja pewnego rodzaju dobry humor obu armii miał podkreślić, że są one gotowe do tej konfrontacji.
To znaczy oczywiście na froncie, czy też może tak, na froncie zachodnim, który istniał, choć był dziwny, jak to się mówi, przyrastała liczba żołnierzy i tu mamy do czynienia przecież z kilkoma kategoriami żołnierzy, prawda? Ci, którzy są rekrutowani z Francji, w swoim kraju, trafiają w inną część tego kraju, być może pierwszy raz w życiu i tam w mundurach pełnią służbę. Do tego dochodzą Brytyjczycy i różnego rodzaju jednostki, także z dominiów brytyjskich, które i tam się pojawiały, którzy trafiają na inny kontynent, do obcego kraju, gdzie ludzie mówią obcym językiem, są przywitani. We Francji mamy do czynienia z jednostkami algierskimi, kolonialnymi, którzy także trafiają na ten front zachodni i też jest to dla nich środowisko zupełnie obce, no bo niewielu pamiętało okopy z lat 14-18, to bądź co bądź minęło już 20 lat do tego czasu. No i na przykład żołnierze polscy, dla których dostanie się na ten front wymaga w przytłaczającej większości niezwykle emocjonującej, że to tak nazwę, i niebezpiecznej eskapady. Trzeba się przedrzeć z Rumunii, Węgier, czy też z okupowanej Polski na ten front, do tej Francji, czy też w wypadku przyszłej Brygady Strzelców Karpackich do Syrii. To jest zupełnie co innego. Oni nie są filmowani. Mamy tutaj jedno zdjęcie właśnie z Zbrojów Imperiala, gdzie leżą pokotem na pokładzie statku i płyną z greckiego portu właśnie do Syrii, bo oni najpierw muszą pokonać niesamowitą ilość przeciwności losu, kombinować na lewych dokumentach, na prawdziwych dokumentach, na bez dokumentów, na łapówkę, na że tak powiem, cwaniactwo, przedostać się po to, żeby później ryzykować życiem dla Polski, pod polskim sztandarem w szeregach polskich sił zbrojnych.
Znaczy, jeśli patrzeć na pamiętniki wojenne, to rysuje nam się też obraz rozczarowania, ale myślę, że o nim też za chwilę porozmawiamy po krótkiej przerwie.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Witam Państwa. Dziś rozmawiamy o II wojnie światowej, ale widzianej troszeczkę z innej perspektywy, z perspektywy żołnierzy, no ale też z perspektywy ich takiego codziennego życia, które często w oczekiwaniu na te wielkie zdarzenia i wielkie bitwy oznacza po prostu uprawianie sportu, jedzenie, zdobywanie różnego rodzaju artykułów, no w ogóle spędzanie czasu. To też jest ciekawe, choć oczywiście pojawiają się takie chwile, gdzie najważniejszym elementem jest ów karabin, który jest takim symbolem tej drogi, na której się znajduje. Zaczęliśmy mówić o polskich żołnierzach, którzy w 1939 roku po porażce Polski szukali tego karabinu gdzieś na drugim końcu Europy. Znajdowali go w Syrii albo we Francji, ale często te opisy, które nam pozostawili, to są opisy rozczarowania. Opisy, że to jest stary karabin, że to są jakieś biedne, straszliwie trudne warunki socjalne, w których się oni znaleźli. Pamiętam taki opis stodół, w których nocowali polscy żołnierze w zimą 39 na 40 rok właśnie we Francji. No i też takie jakieś długie oczekiwanie na jakieś decyzje, które pozwolą im stać się realnymi żołnierzami, a nie takimi poborowymi, którymi oni się często nie czują, bo mają za sobą to doświadczenie 39 roku i kampanii wrześniowej.
Tak, to prawda. No, dowództwo francuskie, które, pamiętajmy, był to kraj, który pokonał Niemcy w czteroletniej wojnie, pierwszej wojnie światowej. Dowództwo francuskie było przeświadczone, że wojsko polskie tak szybko z ich punktu widzenia uległo niemieckiemu atakowi, bo to nie było wojsko dobrej jakości. W związku z czym nie było dla nich priorytetem odtwarzanie tej armii, a kiedy ją odtwarzali, to tak w sumie jak widzimy, że zaczęli ich uczyć rzemiosła wojskowego od podstaw, zamiast próbować czerpać z ich doświadczeń. To jest jedna rzecz. No, druga rzecz jest taka, że żołnierze ci znaleźli się w sytuacji, która dla każdego jest przygnębiająca. No bo znaleźli się z dala od domu, bez kontaktu z rodzinami, w obcym kraju, w większości przypadków bez znajomości języka, na marnych bądź co bądź kwaterach, które wcale nie musiały być gorsze od tego, co mieli żołnierze francuscy, ale były po prostu czymś innym niż się spodziewali. I w dodatku w warunkach bezczynności, czy też czegoś, co uważali za marnowanie czasu, czyli uczenia się czegoś od podstaw. To na pewno wpływa na morale. Z drugiej znowuż strony były inne kategorie żołnierzy polskich wojskowych, którzy na przykład, w przypadku na przykład załóg polskich okrętów wojennych, przejście na Wyspy Brytyjskie wcale nie wiązało się ze zmianą kwater czy zmianą środowiska. Oczywiście port był już obcojęzyczny, ale kwatera wciąż była ta sama i co ciekawe był to skrawek Polski. Ale też pamiętajmy, że ta codzienność żołnierska poza tymi przypadkami ekstremalnymi, czyli kiedy kwatery były marne, jedzenie złe, a ludzie nieprzychylni, składała się też bardzo często z sytuacji, którą byśmy nazwali normalną. Kwatery były w porządku, niedobre, nie super wygodne, niekomfortowe, ani też złe, tylko po prostu w porządku. Ludzie byli w porządku, jedzenie było w porządku i taka sytuacja mogła trwać kilka miesięcy. O tym się nie pisze. Rzadko przynajmniej się pisze w pamięci.
No tak, ale wtedy często się pisze o tak zwanej żołnierskiej nudzie. Znaczy o tym, że na coś czekamy, że nie bardzo wiadomo, co się dzieje. Kraj znajduje się pod okupacją, co dla polskich żołnierzy przez cały okres wojny stanowiło moim zdaniem bardzo ważny punkt odniesienia i było jakimś takim traumatycznym doświadczeniem, bo często tam zostawiona była rodzina. Tych wiadomości od tej rodziny było bardzo niewiele, albo nie było ich wcale. No i wreszcie też, mówiąc najkrócej, zapomina się często też o tym, że ci polscy żołnierze zupełnie w tym roku 39 czy 40, a nawet w 43 czy 44, nie mieli, myślę, że jeszcze tej świadomości, jak to się wszystko skończy.
Oczywiście, że nie mieli. To trudno było sobie wyobrazić nawet tym, którzy decydowali, mieli znacznie szerszy ogląd sytuacji. Dla żołnierza istniała Polska przedwojenna, którą trzeba było wyzwolić, a dla żołnierzy wielu przecież tam były ich domy, w tych częściach Polski, które Polską już po wojnie w wyniku decyzji czy też narzucenia przez Stalina swoich rozwiązań Polską już nie były. Z całą pewnością sytuacja polskich żołnierzy była odmienna. Jest takie ciekawe, to będzie użyte, zdradzę nieco rąbkę tajemnicy, na wystawie głównej Muzeum II Wojny Światowej jest taki fragment listu polskiego żołnierza, który pisze do Angielki z prośbą po prostu, że jestem samotny, nie mam kontaktu z rodziną, jestem w obcym kraju, będę bardzo wdzięczny, jeśli ktokolwiek kiedyś napisze do mnie dobre słowo, bo listy przecież od bliskich, którzy byli w życiu tak zwanym normalnym, były czymś, na co każdy żołnierz czekał. Polscy żołnierze w większości przypadków na coś takiego liczyć nie mogli.
To w takim razie, jak już zaczęliśmy też mówić trochę o tej Wielkiej Brytanii, to tym kolejnym etapem dla polskich żołnierzy, którzy znaleźli się na Zachodzie, no była słynna Szkocja. Znaczy to miejsce, które dla tych resztek żołnierzy, którzy ocaleli z katastrofy francuskiej przez długie lata, no bo od roku 1940 często do końca wojny, a co najmniej do lata 44 roku było tym drugim domem.
Tak jest. No był to kraj już zupełnie odmienny, znowu inny język, inna dieta, bo przecież, cóż, jedzenie wojskowe charakteryzuje się tym, że nawet jak pierwszego dnia jest dobre, to po 4 miesiącach jedzenia tego samego już nie sposób na nie patrzeć. Znowuż tu była odmiana sytuacji. Kraj chłodny, deszczowy, może do tego było przywyknąć łatwiej polskim żołnierzom. Ludzie, cóż, w sytuacji roku 40, kiedy Wielka Brytania czuła się osamotniona, byli niezwykle życzliwi. Natomiast później, zwłaszcza kiedy do wojny złączył się Związek Radziecki, dochodziło też i do przypadków niechęci ze strony tej części ludności szkockiej, która wobec braku perspektywy na Związek Radziecki wierzyła w radziecką propagandę i uważała ten kraj za ten wymarzony raj robotników, którego na Wyspach Brytyjskich nie ma. Znane są relacje też o tym, że rosła też pewna niechęć ludności. No a po wojnie, cóż, wygłodzonej, wybiedzonej Wielkiej Brytanii, w której przecież reglamentacja żywności została utrzymana, ci obcy żołnierze z tych zbawicieli z roku 40 stali się szybko ludźmi niepotrzebnymi, rzekłbym może nawet odbierającymi chleb obcymi, których należy się pozbyć.
Choć dla wielu polskich żołnierzy i oficerów ta Wielka Brytania aż do końca ich życia stała się ojczyzną. Przypomnijmy oczywiście chociażby generała Stanisława Maczka, który w tej Wielkiej Brytanii i w tym Glasgow przez wiele lat swojego życia po wojnie mieszkał. Ale wróćmy w takim razie do tych lat wojennych i tego, co było pewną specyfiką. Gdy mówimy o tych wielkich wędrówkach, no to mamy też do czynienia rzeczywiście z ogromnymi przemieszczeniami. Tutaj mówiliśmy o tym przypadku tej Francji. Ta mozaika na tym niezatapialnym lotniskowcu, jakim w czasie II wojny światowej stała się Wielka Brytania, w pewnym momencie była jeszcze większa. Znaczy, przybywają tam żołnierze z połowy świata. Oczywiście tym głównym elementem są Amerykanie i to w sytuacji, w której duża część brytyjskich młodych ludzi gdzieś służy w Azji czy w Afryce Północnej.
Oczywiście. Było to też oczywiście wykorzystywane przez niemiecką propagandę, która rozrzucała ulot o treści, zobacz, co robi twoja dziewczyna, i taki na niej był narysowany klasyczny Amerykanin szastający dolarami. No bo nawet jeśli młody Brytyjczyk służył na wyspach, to kiedy przychodził do restauracji czy do klubu i chciał zaimponować dziewczętom, to orientował się, że Amerykanin w jego wieku i w tego samego stopnia zarabia znacznie więcej niż on. Siłą rzeczy jest znacznie, ma większe możliwości robienia wrażenia. Oprócz tego, byli to obcy. To nie jest taki świat jak dzisiaj, gdzie jednak mimo wszystko, zobaczmy, nawet teraz, jaką niechęć budzą ludzie, którzy wyglądają, zachowują się, czy mówią inaczej. Wtedy znacznie rzadziej osoba mieszkająca w takim mieście, na przykład jak Londyn, mogła mieć do czynienia z kimkolwiek, kto pochodzi z innego kraju. Teraz świat jest inny. Wówczas wymagało to pewnych pogodzeń. A zresztą nawet kiedy mówili tym samym językiem, wywodzili się z tego samego kręgu kulturowego, bijatyki między Brytyjczykami i Amerykanami, czy między Australijczykami, a absolutnie wszystkimi poza Polakami, przechodziły do legendy.
To prawda. Gdy mówimy o tym długim bardzo okresie oczekiwania na tą wojnę i na tą bitwę, to rzeczywiście on jest bardzo charakterystyczny dla tego, co zdarzyło się na Zachodzie. To jest pod tym względem pewna specyfika tego frontu. Ten okres oczekiwania często i tego przygotowania do tej decydującego rozstrzygnięcia trwa tam często 2, 3, a nawet 4 lata.
Oczywiście.
I ten los polskich żołnierzy oczekujących w Szkocji na powrót na kontynent, a potem powrót do Polski był właściwie losem bliźniaczym w stosunku do przedstawicieli bardzo wielu narodów i bardzo wielu armii, którzy w tej gotowości, często słabnącej, znajdowali się przez bardzo długi czas.
Oczywiście. Bezczynny czas to nie był, bo trwało przecież intensywne szkolenie, tworzenie nowych jednostek, tworzenie nowych specjalności. W przypadku żołnierzy polskich, i to w albumie jest uwzględnione, wymagało to też nauki języka, bo nawet jeśli ktoś znał podstawy angielskiego, to jeszcze nie oznacza, że umiał przeczytać instrukcję obsługi do stacji radarowej, czy też do jakiegoś skomplikowanego urządzenia. Stąd też było to bardzo intensywne szkolenie, które było czymś jednak jednostajnym i które zwykle we wspomnieniach możemy zobaczyć, że to jest góra jeden rozdział, prawda? Kiedy większość opowiada o tych walkach. byli i tacy, którzy, cóż, no, toczyli i ryzykowali życiem każdego dnia, a jednocześnie ich życie poza walką było niezwykle, można powiedzieć, komfortowe. Chodzi mi tu oczywiście o żołnierzy sił powietrznych, załogi samolotów, które przecież startowały na przykład do nocnych bombardowań, gdzie straty były ogromne, czy też do walki w bitwie o Anglię i później, gdzie każdego dnia mogli zginąć. Taka misja w przypadku pilota myśliwskiego mogła trwać bardzo krótko, bardzo intensywnie, a później wracał i znajdował się w wygodnej, w miarę bezpiecznej kwaterze. Są to też zupełnie odmienne sytuacje. A na przykład, cóż, żołnierz, który był w służbie tyłowej drugiego korpusu w czasie kampanii pod Monte Cassino, którego zadaniem było na przykład przygotowywanie zaopatrzenia, nieczęsto ryzykował życiem. Można nawet się pokusić o stwierdzenie, że bardziej ryzykował wypadkiem niż ze strony przeciwnika. Podczas kiedy na przykład marynarz okrętu wojennego, to właściwie w każdej chwili był narażony na ryzyko śmierci, bo okręt wychodzi w morze i może trafić na minę, okręt podwodny i to może się stać w każdej chwili. Tak to właśnie życie żołnierskie wyglądało. Oczywiście wśród jednostek lądowych, poza tymi, które walczyły w Afryce Północnej, na Zachodzie, najczęściej nie były, do oczywiście operacji normandzkiej, do otwarcia frontu włoskiego, w większości nie uczestniczyli w walce, ale to nie znaczy, że się do niej nie przygotowywali. Pierwsza dywizja pancerna przecież po swoim utworzeniu została gruntownie przeformowana w 1943 roku i to jest ogrom pracy. To jest ogrom pracy, ćwiczeń, zgrywania. To coś takiego jak, cóż, nawet jak się weźmie 11 najlepszych aktualnie zawodników i ich wstawi na boisko tego samego dnia, no to oni nie będą umieli ze sobą grać, jak sądzę przynajmniej. Skomplikowana machina wojenna wymagała wielu miesięcznych, żmudnych, bardzo żmudnych ćwiczeń.
No tak, ale też myślę, że odnoszę takie wrażenie, że jak patrzeć na te zdjęcia, to zdarzały się też takie dni, że oprócz żmudnych ćwiczeń pojawiała się tam także to życie codzienne. Były te angielskie dziewczęta, ale też na przykład były różnego rodzaju realne rywalizacje sportowe. No ale o tym porozmawiamy za chwilę.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o życiu codziennym żołnierzy podczas II wojny światowej. Głównie mówimy o żołnierzach polskich, ale też i te ich losy są nie tylko nam bardzo bliskie, ale też niezwykle ciekawe. Doktor Jan Szkudliński z Muzeum II wojny światowej jest moim gościem. Patrzę właśnie na zdjęcie. Pokazuje ono, że jeśli chodzi o mecze brytyjsko-polskie, to zawsze nie mieliśmy szczęścia. Mecz drużyny 8 Armii, piłkarski mecz z drużyną drugiego Korpusu Polskiego, rozgrywany w Rzymie w listopadzie 1944, zakończony wynikiem 10-2. Znaczy, mam nadzieję, że jakby to ładnie powiedzieć, od tego czasu postępy polskiej piłki nożnej są rzeczywiście istotne, już trochę jakby jest lepiej pod tym względem. To też oczywiście życie żołnierskie. Ciekawe jest też to, że na tych zdjęciach i myślę, że tych wspomnieniach też jest ogromna turystyczna przygoda, czyli coś takiego, co dla tych ludzi mówiliśmy często z jakichś małych wiosek w Polsce, Kanadzie, Australii czy Stanach Zjednoczonych było wydarzeniem życia, odwiedzeniem miejsc, których nie zobaczyliby, gdyby nie II wojna światowa.
Tak, oczywiście. No, pamiętajmy, nasz krąg kulturowy wywodzi się z cywilizacji starożytnej. Do dziś w szkole uczymy się o egipskich piramidach, faraonach, o Grecji starożytnej, Imperium Rzymskim. Oczywiście uczymy się o Ziemi Świętej. Ci wszyscy żołnierze mieli okazję, zapewne jedyną w swoim życiu, być może nigdy przy okolicznościach niewojennych by nie trafili tam, a oto znaleźli się tam, gdzie my się wybieramy czasami za ciężkie pieniądze. Znaleźli się w miejscach, które znali z podręczników, ze zdjęć, z legend, a oto mogli teraz sfotografować się na tle Sfinksa, Koloseum, czy też tle panoramy Jerozolimy. Takie zdjęcia tam znajdziemy i myślę, że nie trzeba daleko szukać wśród własnych doświadczeń czy znajomych, by bardzo podobne zdjęcia znaleźć w obecnych zbiorach, wykonane całkiem niedawno. Mamy tu zdjęcie na przykład żołnierzy polskich przy pomniku króla Fajsala w Bagdadzie. Sądzę oczywiście, że wiemy, co się tam dzieje i trudno tam pojechać, natomiast pomnik, z tego co mi wiadomo, nadal stoi, więc jest to jakiś taki łącznik. Wiadomo, że nie dotyczy to tylko polskich żołnierzy, ale i właściwie wszystkich, bo nie był to świat, w którym większość ludzi mogła sobie pozwolić na jakąkolwiek daleką podróż, bo podróże były niezwykle kosztowne i dostępne tylko garstce.
To szok cywilizacyjny też z całą pewnością. Trudne relacje, często też pamiętajmy o tym, że wojna czyniła te relacje jeszcze trudniejsze. W momencie, kiedy te wojska znalazły się w Europie, znajdowały się często w sytuacji, której nie były w stanie też wcześniej przewidzieć, w sytuacji, w której byli zarówno wyzwolicielami, jak i czasami okupantami. To było też rzeczywiście doświadczenie zupełnie nieznane do tej pory często tym młodym ludziom.
Oczywiście, no. Trudno jest znaleźć program szkoleniowy, który jest w stanie przygotować młodego człowieka na mnogość okoliczności, w jakich może się znaleźć. Też pamiętajmy, że codzienne ryzykowanie życiem, zabijanie innych, bo cóż, wojna jest, wiąże się z zabijaniem innego człowieka, co wcale nie jest czymś prostym, przynajmniej nie dla wszystkich, wyzwala najróżniejsze instynkty. Z jednego zrobi kogoś, kto do końca życia będzie życie ludzkie szanował i robił wszystko, by do wojny nie doszło, a w innym wyzwoli sadystę, który znajduje upodobanie w zadawaniu cierpienia innym. Różnie bywało z żołnierzami. Oczywiście większość, jak się zdaje, po prostu nie stoczyła się, ale dla wielu po prostu wojna stała się traumą, a nawet przecież oczywiście, jeśli nawet nie wyzwoliła w nikim sadystycznych skłonności, to mogła być doświadczeniem tak dalece bolesnym i trudnym, że do końca życia ten człowiek był już złamany, nie był w stanie się z tego otrząsnąć.
Tu warto też przypomnieć o tym, że ta wojna na Zachodzie no była tylko ułamkiem tego, co było doświadczeniem II wojny światowej. Przypomnijmy, że były takie miejsca i były takie okoliczności, które tę wojnę, jak i nawet te okresy oczekiwania na takiego żołnierskiego oczekiwania na te bitwy czyniło znacznie trudniejszym. To popatrzmy na to, co było doświadczeniem chociażby dwóch armii powstających z polskich obywateli w Związku Radzieckim, czyli z jednej strony armii Andersa, a potem armii Berlinga, ale też i popatrzmy na doświadczenia tego, co na przykład działo się w Azji, gdzie mamy do czynienia z niezwykle okrutną wojną, która przybierały często takie formy, w których rzeczywiście te życie ludzi zarówno czekających na bitwę, jak i przede wszystkim ofiar tej wojny, a tymi ofiarami stawali się na przykład jeńcy, było czymś zupełnie nieporównywalnym z tym, co kiedykolwiek wcześniej się działo.
To prawda. Wojna w Azji zwłaszcza jest czymś bardzo mało znanym na terenie Europy czy naszego kręgu kulturowego, a jeśli ją poznajemy, to z punktu widzenia najczęściej właśnie armii alianckich, czy też anglosaskich, tak to ujmijmy. No mamy przecież...
Czyli Most na rzece Kwai.
Most na rzece Kwai, czy serial Pacific zwłaszcza, który jest niezwykle przejmującą wizją wojny, pokazującą cały jej dramat i jednocześnie ukazującą właśnie los żołnierzy amerykańskich.
No tutaj mamy też do takiej, jeśli mówimy o popkulturze, to mamy tego Clinta Eastwooda, który popełnił takie dwa filmy.
Oczywiście.
To jest niezwykle ciekawe, moim zdaniem, doświadczenie też dla pewnej obserwacji na przykład społeczeństwa amerykańskiego, kiedy wiele lat po wojnie, ale zdołano opowiedzieć dwie historie, które są widziane zarówno z perspektywy tej amerykańskiej, co łatwe i oczywiste, ale też z perspektywy tej japońskiej, co moim zdaniem dla widza amerykańskiego, moim zdaniem, było w dużym stopniu takim poczuciem zupełnej nowości.
No musi minąć zawsze kilka dekad, zanim punkt widzenia przeciwnika, zwłaszcza tak dalece znienawidzonego, jak przeciwnik japoński dla Amerykanów w czasie wojny, ulega zmianie czy przekształceniu. Zwłaszcza, cóż, no, jeśli między krajami nie ma powojennego konfliktu, jest to prostsze, oczywiście. Też pamiętajmy, że czasami zaczyna się też przebijać i do naszej świadomości japoński punkt widzenia nie wytworzony przez amerykańskiego reżysera, tylko przez samych Japończyków.
Choć tutaj odnoszę wrażenie, tutaj warto powiedzieć, że oba te filmy miały w sobie taki substrat dokumentalny, bo przypomnijmy, że z jednej strony była to książka opisująca zadziwiające dzieje tego zdjęcia z Iwo Jimy, tego zdjęcia, które stało się dla właściwie współczesnej Ameryki z takim symbolem w ogóle bohaterstwa amerykańskiego. Jest też tematem pomnika, który znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
I będzie na wystawie Muzeum II Wojny Światowej.
Oraz mamy do czynienia z listami, które nieżyjący już często japońscy żołnierze pozostawili po sobie jako pamiątkę po tym, jak wyglądało ich życie właśnie na tej Iwo Jimie.
To prawda. No, punkt widzenia japoński oparty na japońskich dokumentach przebija się na szczęście w najróżniejszych formatach. Cóż, no, pamiętajmy, że dla Japończyków poza tymi, którzy mieli walczyli z Amerykanami, w przytłaczającej większości ginęli, co było z kolei niezrozumiałe dla anglosasów i budziło tym większą niechęć. Też i dla wielu żołnierzy japońskich, którzy znaleźli się w tych odciętych, zablokowanych przez żabie skoki garnizonach, trwanie do końca wojny wiązało się z najzwyczajniejszym głodem, bo po prostu zostali odcięci od wszelkich dostaw i powoli marli po prostu z głodu. A też i byli tacy żołnierze japońscy, co też wiele mówi o ich determinacji, którzy do przecież kilkadziesiąt lat po wojnie jeszcze ukrywali się w dżungli, utrzymując sprawność bojową, a przecież ostatni z tych żołnierzy poddał się, sprowadzono specjalnie jego byłego zwierzchnika, który miał przy sobie rozkaz tego samego zresztą cesarza, który go zwolnił ze służby, a ten żołnierz z dumą zaprezentował swój sprawny wciąż karabin. A potem podjął jeszcze karierę biznesową, co jest czymś nieprawdopodobnym, ale tak się właśnie stało.
Gdy patrzymy na te wojenne okoliczności, wspomniałem o tym niezwykle ciężkim życiu polskich żołnierzy dwóch armii tworzonych w Związku Radzieckim. Ona często wynikała nie tylko z tej trudnej sowieckiej codzienności czasów wojny, o kraju, który także przymierał głodem, ale też i doświadczenia wcześniejszego. Większość z nich do tego wojska trafiało z łagrów albo z miejsc, które były jeszcze bardziej zagłodzone i jeszcze bardziej charakteryzowały się trudnym życiem niż ten moment, kiedy trafiali do tego obozu tworzonej nowej armii.
Oczywiście, no trafiali do armii i chcieli się wydostać z nieludzkiej ziemi, jak ją się nazywa. Po prostu mieli tego pecha, że do Andersa nie zdążyli lub też dostali się w szeregi wojska za późno. Byli za młodzi po prostu, by się tam dostać. Był to dla nich sposób zarówno wydostania się nareszcie ze Związku Radzieckiego, jak i po prostu walki z Niemcami, który też był bardzo ważną motywacją. Dzisiaj historia polskich, ludowego tak zwanego Wojska Polskiego, która przecież była nachalnie promowana do 1989 roku na wszystkie możliwe sposoby, stoczyła się wręcz w niepamięć, czego przykładem niech będzie choćby to, że 3 lata temu w czasie debaty na rocznicę, na uchwałę sejmową dotyczącą rocznicy Bitwy pod Leniną nie doszło do żadnego sporu. Nasz Sejm jak nigdy przegłosował ją bez najmniejszej dyskusji, w zaproponowanym kształcie, bez udziału mediów właściwie, bez kłótni. Po prostu ją uznano, bo nikt nie chce pamiętać o tym dniu, który dzisiaj był świętem żołnierza polskiego, a gdzie były ciężkie straty. Ci żołnierze, cóż, byli poddawani oczywiście indoktrynacji, wywodząc się z biednych, zabiedzonych okolic kresowych, mogli łatwo w tą indoktrynację uwierzyć, że oto ktoś im oferuje lepsze życie, ale też pamiętajmy, że walczyli i krwawili za Polskę i trudno doszukiwać się jakichś istotnych różnic między żołnierzem polskim, który poległ w bitwie o Monte Cassino i żołnierzem, który poległ na przykład na Wale Pomorskim czy na Przyczółkach Warszawskich.
Choć też muszę powiedzieć, że ze względu na tą propagandę nachalną lat powojennych, dużo trudniej dotrzeć do rzeczywistych, ciekawych relacji pokazujących realne życie tych żołnierzy. Tym bardziej, że istniał ten niezwykle trudny temat, który w latach powojennych było szalenie trudno poruszać, czyli łagry. To skąd się ci żołnierze znaleźli w głębi Związku Sowieckiego. No, przybierało to szczególnie w popkulturze już zupełnie kuriozalne formy, czyli pojawiał się Janek Kos, który na Syberii szukał swojego taty.
Tak, tak, tak. No tu niestety należy się spodziewać, że w znacznej mierze jest już trochę za późno, chociaż archiwa mogą skrywać najróżniejsze rzeczy, natomiast pamięć ludzka odchodzi razem z bohaterami wojennymi. No pamiętajmy, że powiedzieć w latach nawet 60. czy 70., że było głodno, no to było, mogło zostać uznane z łatwością za podkopywanie prestiżu bratniego sowieckiego narodu. I tyle. I to nie sprzyjało konserwacji, zachowaniu tych rzeczy w pamięci. No, oprócz tego, dzisiaj mamy sytuację, w której oczywiście słusznie przywołuje się, czy przywraca pamięć o strukturach polskich wojskowych, które podlegały legalnemu rządowi, a nie tych, które podlegały uzurpatorom przez Stalina mianowanym, ale tak jak wspomniałem, ofiara żołnierska jest czymś, o czym pamiętać należy.
No i też jest jakimś doświadczeniem jakiejś części polskiego społeczeństwa, która moim zdaniem trochę nam uciekła. Znaczy, że pozostawiła po sobie co najwyżej trochę tych propagandowych, czy też ocenzurowanych relacji. Niewiele tak naprawdę wiemy o tym, co czuli, co myśleli, dlaczego tak, a nie inaczej postępowali, a to już jakby trochę inna historia. Choć rzeczywiście pokazuje też to zupełnie inną codzienność żołnierską. Znaczy, codzienność żołnierską, która była znacznie biedniejsza, znacznie bardziej głodowa, ale też i moim zdaniem ukazująca też owe problemy z relacjami pomiędzy tym miejscem, w którym te jednostki były formowane i tym światem, w którym funkcjonowały.
No można też powiedzieć, że pokazuje stosunek własnego rządu do tych żołnierzy, no bo dla armii amerykańskiej czy brytyjskiej walczący w jej szeregach żołnierz jest obywatelem. Pochodzi z poboru. No, dla władz polskich sił zbrojnych na Zachodzie pamiętać należy, że każdy z żołnierzy jest ochotnikiem. W przypadku tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego stosunek do wojska był podobny jak całego radzieckiego rządu. Były to, no cóż, czynnik, który był wykorzystywany dla celów politycznych. Wartość ludzkiego życia, życia żołnierzy dla Armii Czerwonej, no przecież legendarnie jest określana jako niska. Straty były horrendalne, a zaopatrzenie nieporównywalne w porównaniu z tym, czym cieszyć mógł się w większości żołnierzy.
Choć pewnym paradoksem zachodem jest to, że jeśli chodzi o owe tło i owe motywacje tych ludzi, to udało nam się też czasami dotrzeć do czegoś. No mamy tutaj świadectwo choćby Sołżenicyna, który jest człowiekiem, prawda, który jakimś tam, z jakichś tam powodów nam te świadectwo dostarczył. Wróćmy w takim razie jeszcze raz do samego tematu książki, o której żeśmy zaczęli. Czyli popatrzmy na tych polskich żołnierzy, polskich sił zbrojnych na Zachodzie w tym też trudnym momencie końca wojny, bo to jest chyba taki wątek, który dla tej opowieści jest chyba szalenie ważny. Wspomnieliśmy już o tym, że bardzo zmieniły się relacje pomiędzy tymi, którzy ich gościli w roku 40 i tymi, którzy ich gościli w roku 45 czy 47.
Oczywiście, ale też zmieniły się relacje wewnętrzne, no bo zachęcano tych żołnierzy do powrotu. Czy to Brytyjczycy, czy już nowy rząd komunistyczny zachęcali tych ludzi do powrotu. I to była niezwykle trudna decyzja, która owocować mogła tym, że koledzy, którzy zdecydowali się pozostać, często atakowali tych, co zdecydowali się wracać, oskarżając ich o najzwyklejszą zdradę. Przy buzujących wówczas emocjach dochodziło do sporów, które były niezwykle intensywne, często powodowały zerwanie wojennych przyjaźni, a o których dzisiaj przecież nie pamiętamy w ogóle. Czy ktokolwiek teraz dochodzi, docieka do tego, czy żołnierz polskich sił zbrojnych pozostał na Zachodzie, czy też wrócił? No nikt tego nie robi. Żołnierz polskich sił zbrojnych na Zachodzie jest traktowany jak bohater. Ten, który walczył w polskim mundurze, podlegając legalnemu polskiemu rządowi i wsławił się często bohaterstwem na Monte Cassino, pod Bolonią, pod Anconą, czy w powietrzu nad Wielką Brytanią. Tymczasem to, co spotkało ich po wojnie, było czymś niezwykle trudnym. Druga rzecz jest też oczywiście taka, że dla nich, tak jak to ujął profesor Mieczysław Nurek w tytule swojej książki, była to gorycz tego zwycięstwa, że wygrali wojnę, a oto patrzą na cieszących się, obściskujących z bliskimi żołnierzy brytyjskich, którzy teraz wrócą do domu i będą odbudowywać swój kraj, Amerykanów, którzy wrócą do domu i będą dalej budować swój kraj, Holendrów, Francuzów, Belgów, którzy do swojego kraju wrócą i będą go odbudowywać, a oni zostali niejako na łasce losu wobec nieprawdopodobnie trudnego dylematu. Jest to zupełnie coś innego i warto też, to będzie bardzo silnie też pokazywane w naszej wystawie głównej, jak i w innych projektach, w których bierzemy udział.
To jest też moim zdaniem wątek szalenie ciekawy, jeśli chodzi o te losy, dlatego że ci ludzie nie tylko podejmowali taką decyzję, czy wrócić do kraju, czy gdzieś pozostać, dla wielu z nich to był też początek emigracji gdzieś w zupełnie inne miejsce. Ogromna część z nich wyemigruje potem do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, a nawet do dużo bardziej oryginalnych miejsc, które wtedy na przykład znajdowały się pod brytyjską czy francuską władzą, a które wydawały się wtedy miejscami, gdzie można rozpocząć to nowe życie. Rzeczywiście niezwykłe zupełnie dzieje ludzi, którzy to nowe życie budowali gdzieś na drugim końcu świata.
A czasami jest to powrót do rodziny, bo przecież wielu cywilów polskich właśnie tam się znajdowało w ośrodkach dla cywilów, którzy wyszli z armią Andersa. Bo to nie było przecież tylko później z Iranu zostali rozwiezieni po wielu krajach podlegających Brytyjczykom, czy to do Afryki, czy nawet w Indiach. znajdował się taki ośrodek dla osieroconych dzieci. Też dla wielu był to po prostu powrót do rodziny, która znajdowała się gdzieś właśnie tam w takim miejscu. No później musieli budować swoje życie, albo wracać do Polski, albo nie do Polski, no bo przecież kilka tysięcy Polaków wróciło do swoich domów, na terenie już radzieckiej Białorusi czy radzieckiej Ukrainy i po kilku latach zostali ponownie, i to jest przerażające, ponownie wywiezieni na Syberię. To badania białoruskich historyków to pokazują, że no wśród skonfiskowanych odznaczeń, na przykład wysiedlonych z Białorusi, znalazło się bodajże 900 odznaczeń za kampanię włoską, co pokazuje, kto to był.
I jak bardzo uciekają nam też niektóre etapy historii, jak mało o nich wiemy, bo tak naprawdę o losie takich ludzi, tak naprawdę wydaje mi się, że nie ma żadnych świadectw w tej przestrzeni publicznej.
To znaczy tak, nigdy wszystkiego, bo to wiadomo, że gdyby człowiek chciał poznać wszystkie aspekty II wojny światowej i oczekiwał, że spotkany na ulicy przechodzień będzie wiedział o tego rodzaju, wszystkich tego rodzaju faktach, których było przecież okropnie dużo, no to chyba byśmy musieli całkowicie przekształcić kształcenie szkolne wyłącznie na historię. No, trzeba też żyć, prawda?
To prawda, ale zaczęliśmy mówić o tym poszukiwaniu rodzin. Trochę żeśmy nie powiedzieli o tym, że wojna to także mieszane małżeństwa.
Oczywiście.
To jest też niezwykle ciekawy aspekt tego czasu. Bardzo wielu polskich żołnierzy, ale też i polskich żołnierek, albo też polskich uchodźców, którzy znaleźli się chociażby w Wielkiej Brytanii, znajduje sobie brytyjskich partnerów, z którymi albo pozostają w Wielkiej Brytanii, albo próbują wracać do Polski, albo wędrują po różnych właśnie tych miejscach nowego osiedlenia.
No 250 kilka tysięcy żołnierzy nosiło polski mundur w polskich siłach zbrojnych na zachodzie. Bardzo wielu właśnie zaczęło nowe życie zupełnie gdzie indziej. Do dzisiaj chyba najsilniejsza pamięć o nich funkcjonuje na terenie Holandii i Belgii, gdzie się wielu maczkowców przecież osiedliło, ale do dzisiaj przecież mamy sprawnie działającą organizację polskich potomków żołnierzy polskich sił zbrojnych, drugiego korpusu polskiego we Włoszech. Przecież ich dziełem jest to niewielkie muzeum przy wejściu na cmentarz Monte Cassino, które pokazuje, przybliża losy tych, którzy tam są pochowani w wielu językach. Polacy rozproszyli się po świecie i budowali swoje życie od nowa, tak jak umieli. No, mieli to szczęście, czy też znaleźć się w krajach wolnych, w których to budowanie nowego życia było swobodne i w których nikt im nie utrudniał osiedlania się. Oczywiście nie było to łatwe w wielu miejscach, ale szukali po prostu takiego miejsca pod słońcem, gdzie będą mogli cieszyć się wolnością. Ci, którzy wracali, czasami nic im się nie działo, żyli oczywiście w lęku. Wielu spotkały szykany z racji tego, że walczyli w szeregach polskich sił zbrojnych, ale wszyscy chyba najbardziej cierpieli z tego powodu, że nie wolno było publicznie bardzo długo mówić o ich sukcesach. 10. rocznica Monte Cassino w 1954 roku została kompletnie przemilczana. Później państwo zaczęło powoli sięgać po ten zasób pamięci ludzkiej, ale jeszcze w latach 60., na początku lat 70., kiedy na przykład środowisko poznańskich weteranów II Korpusu starało się doprowadzić do nadania imienia jednej z nowych szkół, imienia bohaterów Monte Cassino, spotkali się z szykanami i przeszkodami. W końcu zadecydowano aż w Warszawie o tym, że to imię będzie, ale też jednocześnie narzucono bardzo znikomą informację medialną o tym, a gdy się patrzy właśnie na budżety, które przeznaczano na wystawę poświęcone na przykład walkom o Poznań niewielkiej jednostki ludowego, tak zwanego Wojska Polskiego w 1945 roku, a na wystawę, którą chciano zrobić o Monte Cassino, no to różnica jest ogromna.
No tak, ale tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest już taką dyskusją na temat kształtowania historii, kształtowania pamięci. Znaczy w momencie, kiedy właśnie manipuluje się przy owych wydarzeniach i próbuje się jedne dowartościowywać, a drugie umniejszać, no to pojawia się potem ten problem z tym, jak tę korektę przeprowadzić i jak wrócić do czegoś, co byłoby naturalne i co byłoby moim zdaniem nie tylko pewnym zważeniem politycznych czy historycznych racji, ale przede wszystkim zważeniem tego, co jest z doświadczeniem ludzkim, bo ono chyba, moim zdaniem, w bardzo wielu sprawach powinno być owym kluczem do tego, co pamiętamy, czy to chcemy pamiętać. Jeśli w naszej społeczności są ludzie, dla których to jest to właśnie najważniejsze doświadczenie, to warto, żeby ta pamięć razem z nimi mogła być rozpowszechniana i funkcjonować właśnie w tej społeczności, do której oni na przykład po II wojnie wracali.
Oczywiście, jak najbardziej. I też musimy pamiętać o tym, żeby pamiętać o wojnie nie tylko właśnie o tej walce z bronią w ręku, czy o życiu żołnierskim jako tej walce z bronią w ręku, ale tym, co się działo niejako pomiędzy. Rzadko to się, jak wspomniałem, znajduje we wspomnieniach. Wspaniałym przykładem jest na przykład jedyne znane mi morskie wspomnienie, które poświęca temu cały rozdział, czyli cytowana zresztą w albumie wspomnienia komandora Bolesława Romanowskiego, Torpeda w celu, gdzie cały rozdział poświęcony jest temu, jak wyglądało życie na okręcie podwodnym. Przy czym on też jest taki dość oględny, bo znajdziemy wspomnienia innych podwodników, którzy na przykład podkreślają to, że po 30 dniach przebywania w morzu, w warunkach, kiedy nie można się umyć, okręt był zdecydowanie mało przyjemnym miejscem do przebywania. A wyjść z tego okrętu nie było można, tylko obserwatorzy i dowódca i oficerowie mogli wyjść na ten pomost i oddychać świeżym powietrzem. Reszta cały czas spędzała w tym ciasnym okręcie. Ale to są takie aspekty, które warto podkreślić, a które, mówię, czasami nie trafiały do wspomnień, bo były czymś oczywistym, a tylko dla tych, którzy brali w tym udział.
Ja myślę, że ten obraz wojny jako tylko tych wielkich zmagań orężnych, tych czołgów, które strzelają, tych samolotów, które latają, z całą pewnością jest ciekawe, ale moim zdaniem rzeczywiście wymaga tego drugiego elementu, tego uzupełnienia, tego wszystkiego, co opowiada o tym człowieku, który w to wszystko jest zaangażowany, ale myślę, że też o tym człowieku, który znajduje się przez wiele dni i tygodni w nowych okolicznościach, które stwarza wojna, ale które nie są w rzeczywistości tym zmaganiem militarnym, ale na przykład tym długotrwałym szkoleniem, oczekiwaniem, rekonwalescencją po jakiejś kontuzji. To jest właśnie ten świat, który jest znacznie bardziej autentycznym opisem II wojny światowej.
Dlatego też w Muzeum II wojny światowej poza częścią wystawy poświęconą działaniom wojennym z bardzo silnie zaznaczonym, opisanym szczegółowo wkładem Polaków w to zwycięstwo, będzie też duży dział poświęcony właśnie żołnierskiej codzienności.
No dla tych, którzy chcieliby ten taki obraz, bym powiedział, bardzo zróżnicowanego świata zobaczyć, to polecam oczywiście album, który był inspiracją do naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnę, Życie codzienne żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie w latach 1939-47, którego współautorem jest mój dzisiejszy gość, dr Jan Szkudliński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
No i do usłyszenia.